Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska.
Emocjonujące momenty były, bo jednak to były regaty, czyli wypływaliśmy i było powiedziane, że dopływamy do boi, od tej boi jest zmierzony czas i płyniemy w kierunku następnego portu do pierwszej boi przy tym porcie. No i najbardziej emocjonujący taki odcinek był wtedy, kiedy sytuacja wyglądała na zupełnie spokojną, gdzie był wiatr bardzo słaby, gdzie myśmy się cieszyli z tego powodu, że mijały nas kolejne jachty, ale mijały nas na silniku, czyli nie wytrzymali tego trudnego żeglowania w bardzo słabym wietrze, włączyli silnik, czyli zrezygnowali z danego etapu regat. No i tak płynęliśmy do końca, dotrwały tylko dwie łodzie, także emocje mogą być nawet w sytuacjach takich zupełnie wydawałoby się spokojnych, w takich sytuacjach, kiedy pozornie nic się nie dzieje, kiedy trzeba być bardzo cierpliwym, czekać na lekki podmuch wiatru, no i dążyć jakiegoś wyznaczonego celu.
Henryk Lubawy.
6 osób na jachcie, śpimy na tym jachcie, budzimy się, robimy śniadanie, wypływamy. Gdzieś dopływamy, jest obiad, po czym płyniemy znowuż. No i cały dzień na wodzie. To wszystko zdarzyło się na Mazurach, podczas drugich ogólnopolskich regat bez barier. 90% tak mniej więcej osób to były osoby niewidome czy niedowidzące, słabowidzące. Kilka osób chodziło o kulach, ktoś tam miał bezwład po porażeniu, ktoś miał amputowane obie ręce. No i wszyscy ci ludzie dawali sobie radę i płynęli. Płynęli na jachtach, płynęli po Mazurach. I to nie było tylko takie sobie od zwykłe płynięcie, bo po Mazurach można sobie popływać. Ścigaliśmy się na tych jachtach. Jachtów było 10, na każdym jachcie 6 osób, razem 60 osób. Spora impreza, spore przedsięwzięcie. No wspaniała sprawa.
Czy to było bezpieczne?
Jeśli jest się na wodzie, należy się spodziewać, że można być co najmniej ochlapanym. Jeśli się trochę nie popływa. Jeśli słońce świeci, to na pewno będzie człowiek ogorzały od tych promieni słonecznych, tym bardziej, że wiatr jest. Jeśli ten wiatr wieje, to na pewno można się spodziewać, że czasem się nieco przemarznie. Czy to było bezpieczne? No tak, jadąc tutaj do radia, musiałem pokonać ileś skrzyżowań, ileś dziesiątków samochodów mnie mijało, gdy czekałem na przystanku autobusowym. Ten ruch miejski wydaje mi się, że jest większym zagrożeniem dla osób z niepełnosprawnościami niż uczestnictwo w takich regatach.
Co takiego fajnego, dobrego zdarzyło się na tych regatach?
Pływanie łodzią stosunkowo niedużą, jachtem, który ma 9 metrów długości, 32 metry żagla. Taka łódka bardzo szybko reaguje na ster, na wiatr, który się zmienia. To jest zupełnie inne pływanie niż pływanie po morzu. Po morzu płyniemy przez kilkadziesiąt godzin tym samym kursem, trzeba tylko tego kursu pilnować. Tutaj na jeziorach wiatr się często zmienia i sytuacja, która była 3 minuty temu, już jest zupełnie inną sytuacją. Trzeba łódkę inaczej ustawić do wiatru, inaczej żagle wybrać, inne liny wybierać. No i to wszystko robiła załoga. Na mojej łódce był jeden człowiek zupełnie niewidomy, 3 osoby słabowidzące, jeden człowiek, który miał pewne kłopoty z poruszaniem się, no i pełnosprawny kapitan, nasz dowódca, który w każdej sytuacji, gdzie płynęliśmy, po prostu wydawał komendy. W lewo sterem wybrać prawy szot foka, lewy szot foka. No i ta sytuacja jest bardzo taka dynamiczna. Wypływa się powiedzmy o 10 rano, dopływa się na 19 i tych wydarzeń, tego dziania się na wodzie, tej intensywnej pracy jest tak wiele, że potem człowiek się zastanawia, czy to był jeden dzień, czy to były 2 dni, czy to trwało dłużej. Także o wielu sprawach się zapomina, nabiera się takiej siły do życia i pewności do funkcjonowania.
Jak dopłynęliście do brzegu, co robiliście?
To trzeba zawsze łódkę uporządkować, sklarować, przygotować kolację. Potem były czy ogniska, czy jakieś śpiewania z gitarą. Gdzieś tam ktoś miał gitarę, jakieś takie żeglarskie granie. Także i pod względem takich spotkań towarzyskich bardzo, bardzo sympatyczna impreza.
Co takie regaty, co takie spotkanie ludzi na wodzie, na jeziorach mazurskich może dać osobom niepełnosprawnym? Albo co daje, może w ten sposób?
No przekonanie, że można. Zadałeś mi pytanie, czy to jest niebezpieczne. Żeglarstwo może się wydawać sportem dosyć niebezpiecznym, tym bardziej jeśli uczestniczymy w regatach. I oto te kilkadziesiąt osób z różnymi niepełnosprawnościami pokonało te trasy, pokonały te odcinki, w których się ścigaliśmy, gdzie trzeba było czy na czas płynąć od boi do boi, na czas opływać wyspę. Wtedy wiadomo, że po różnych stronach wyspy wiatr się inaczej układa, trzeba manewry wykonywać. Nabiera się takiej siły przekonania, że pewne rzeczy można zrobić. Pokonałem to, uczestniczyłem, było szereg emocji, niesamowity jakby wypoczynek, bo zapomina się o bardzo wielu problemach, kłopotach, bo trzeba być tu i teraz, trzeba pilnie słuchać poleceń kapitana, pracować przy linach, manewrować sterem. I przede wszystkim czuje się to wszystko, czuje się ta mała łódka przy wykonywaniu zwrotów, czuje się przechyły, czuje się ten wiatr. To jest coś niesamowitego.
Przed nami stoi taka mała żaglóweczka z drewna zrobiona. To nie. Jest nagroda.
No to jest taka pamiątka. Pamiątka z drugich ogólnopolskich regat bez barier, zorganizowanych przez Pomorską Fundację Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych KEJA. Jeden ze znajomych mi zasugerował, żebym zajrzał na stronę Fundacji KEJA. Dowiedziałem się, jakie są terminy, jakie są warunki, skąd, dokąd ta impreza jest organizowana. Kilka tam formularzy trzeba było wypełnić. Całość imprezy była współfinansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i uczestnicy nie ponosili żadnych kosztów. Pierwszy warunek to jest taki, że po prostu to ja muszę chcieć. W końcu jak już jest się zakwalifikowanym, wsiąść w pociąg, zajechać na Mazury, mieszkać na łodzi, funkcjonować, żeglować. Mogą zobaczyć, że to jest rzecz do zrobienia, że żeglarstwo jest dla wszystkich. Na jacht może wsiąść i popłynąć każdy.
Henryk Lubawy, czy w przyszłym roku popłyniesz?
Mam taką nadzieję, że w przyszłym roku będą przez Fundację KEJA zorganizowane trzecie ogólnopolskie regaty bez barier.
Pamiętam ten słoneczny dzień, gdy pierwszy raz męczyłem się z ternika do, aż trafiał szlak, ocierał pot i śpiewał tak, no. Knaguj, knaguj, co się da, knagowanie urok ma, sznurek, linkę, trąd i żyłkę, knaguj w razie tak jak ja. Knaguj, knaguj, co się da, knagowanie urok ma, sznurek, linkę, trąd i żyłkę, knaguj w razie tak jak ja.
Książka do posłuchania.
Dzień dobry, panie Pawle.
Nie jest pan dzisiaj w dobrym humorze.
Bo chce pan polecać książkę, którą nie pamiętam dobrze.
Anna Karenina.
Anna Karenina. Książka Lwa Tołstoja.
Anna Karenina jest jedną z najbardziej znanych książek Tołstoja, chociaż fachowcy twierdzą, że Wojna i Pokój ważniejsza dla historii literatury. Anna Karenina na pewno doczekała się wielu więcej wydań i na pewno wielu więcej ekranizacji. Ta książka tak naprawdę jest książką, gdzie Tołstoj pokazuje, jakie bywają powody zawierania małżeństw i co się z tymi małżeństwami dzieje. To znaczy, kiedy one bywają szczęśliwe, kiedy się rozpadają, jakie bywają trudności w małżeństwie, bo tak naprawdę Anna Karenina nie jest główną bohaterką tej książki, chociaż jest bohaterką tytułową. Są cztery pary, które są pokazane, ich losy, co się z nimi dzieje. I od razu mogę powiedzieć, Tołstoj jest tej diagnozie małżeństw czy związków, bo tam pokazane są też związki nieformalne, co jak na książkę napisaną pod koniec XIX wieku, w 1876 roku ona została wydana, no może być szokujące. Wszystkie te związki są w efekcie nieudane. To znaczy Tołstoj, pomimo że próbuje skonstruować taki związek idealny, pokazuje taką parę, która żyje w oparciu o ideały Tołstoja pozytywistyczno, ludowe, próbujące pokazać życie blisko natury, życie razem z chłopami, z tym momentem szczęśliwym, okazuje się, że tak naprawdę, kiedy czytamy losy Lewina i jego żony, bo to oni są bohaterami tej części, niestety też wydają się nieszczęśliwe. Tolstoj nie ma złudzeń. Każdy związek prawie na pewno musi skończyć się tragicznie i można zadać sobie pytanie, co takiego się dzieje i dlaczego tak jest. I Tolstoj próbuje to w tej książce pokazać i myślę, że to jest, dlatego ta książka jest tak popularna ciągle i dlatego doczekała się całej serii ekranizacji, ponieważ to jest tak naprawdę studium życia małżeńskiego, studium spotkania kobiety z mężczyzną i Tolstoj zastanawia się, co takiego się dzieje, że te spotkania są tak nieudane.
Czy to w filmach się udało pokazać to studium życia małżeńskiego?
A to różnie. Bywają filmy, które skupiają się wyłącznie na głównym wątku, czyli Anny Kareniny, która jest żoną starszego od siebie mężczyzny, Karenina, i na balu poznaje młodego, przystojnego księcia, zakochuje się z wzajemnością, rzuca męża, dotyka ją ostracyzm społeczny, ona jest zakochana tak bardzo drapieżnie, że Wołkoński, czyli ten jej kochanek, ucieka od niej. Jest przerażony, że tak powiem, namiętnością, czy w każdym razie z obowiązaniami, jakie stają przed nim. I wtedy, jak pan powiedział, Anna Karenina na końcu popełnia samobójstwo. To się zdarza. Istnieje tych wersji przedwojennych 4 i po wojnie nakręcono co najmniej 5 następnych realizacji Anny Kareniny. Grają to różne wielkie aktorki. Zaczynała z wielkich nazwisk Greta Garbo, 2 realizacje przed wojną, i Vivien Leigh. 2 od razu sposoby grania tej postaci, to znaczy Greta Garbo jest chłodna, jak to Greta Garbo, zdystansowana, posągowa i przeżywająca w zasadzie w samotności te dramaty. I trudno się dziwić, że przy tak potraktowanej Annie Kareninie ów mężczyzna czy mężczyźni, którzy się z nią spotykają, nie mają szans, bo spotykają się z górą lodową, która praktycznie nie wchodzi w żaden związek, tylko żąda adoracji. Drugim zupełnie innym pomysłem na Annę Kareninę jest pomysł Vivien Leigh, która jest roztrzepotana, bardzo kobieca i próbuje być takim uroczym dzieckiem, czyli znowu stawia się w pozycji takiej zabawki. I to są 2 rodzaje czytania Anny Kareniny, której w większości są wierni filmowcy hollywoodzcy, jak pan powiedział, bo zrealizowano to z Sophie Marceau, zrealizowano to z Knightle ostatnio w 2012 albo 2013 roku. I zawsze te kobiety albo są posągowe, albo są takimi dziećmi. Jest jedna wersja, według mnie najlepsza, rosyjska z 1967 roku. Zrobił to Zorin, a Annę Kareninę gra wielka rosyjska aktorka, która zagrała w Lecą Żurawie. Pamięta pan taki film, który dostał w latach 60. nagrodę w Cannes? Tatiana Samojłowa. I dlatego według mnie ta ekranizacja jest najciekawsza, ponieważ Samojłowa zaczyna ten film jako wierna żona. Trochę zagubiona, taka prawie że kura domowa, jak można sobie wyobrazić kurę domową w salonach wielkiej rosyjskiej arystokracji. Ale ona jest zupełnie niezainteresowana innymi mężczyznami. Kiedy wchodzi na bal, ta pierwsza otwierająca scena balu, ani nie jest najlepiej ubraną kobietą na tym balu, ani najpiękniejszą. A większość wersji od Grety Garbo przez Sophie Marceau pokazuje się, że wszyscy są zachwyceni od razu Anną Kareniną. Ma najpiękniejszą i najlepszą kreację. Kreacje kobiet i kostiumy w tej ostatniej wersji z 2013 roku są godne uwagi. Praktycznie dalej film nie istnieje. Jest najpiękniejsza kobieta i można się w niej zakochać albo nie. A Samojłowa pokazuje kobietę, która odkrywa tą miłość. Spotyka mężczyznę, który ją zaskakuje. Zaskakują i mężczyzna, i miłość. Nie bardzo wie, co z tym zrobić. W końcu się temu poddaje. Próbuje rozstać się z mężem, w każdym razie jakoś zrozumieć Karenina. I to jest niesłychanie interesujące u Tolstoja, a często niestety w wersjach filmowych pokazywany jest ów mąż Anny Kareniny jako taki stary, twardy, kostyczny mężczyzna, który nie pozwala żonie odejść, ponieważ jest po prostu zazdrosny i apodyktyczny. A u Tolstoja i w tej rosyjskiej wersji filmowej jest pokazane, że Karenin po prostu, jak to Tolstoj mówi, na swój sposób i tak jak potrafi, Annę Kareninę po prostu kocha. Tylko jego sposób kochania, jego miłość się kompletnie mija z oczekiwaniami i potrzebami tej młodej kobiety. Cała Anna Karenina jest po prostu o tym, że o mijaniu się, że spotykają się 2 osoby i jeżeli one się nie wprost nie porozumieją, nie potrafią sobie porozmawiać, to czeka ich niewątpliwie klęska. I tak dzieje się we wszystkich tych relacjach i to pokazuje ten rosyjski film, jak to ludzie ze sobą nie potrafią rozmawiać, czy nie chcą rozmawiać, nie umieją rozmawiać, tylko poddadzą się konwenansom i rolom, które wyznacza im społeczeństwo, to takie spotkania muszą skończyć się katastrofą.
Anna Karenina, Lew Tolstoj. Polecał Paweł Kamza. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radio Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj. 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8 324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8 324 324.